Rozpoczynamy czas porad ekologa. Serdecznie witamy. Wraz z nami jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Szczęść Boże, witam.
Bóg zapłać, witam ojca Dawida.
Temat niebanalny. Łowiectwo i płynące z niego korzyści dla społeczeństwa. To właśnie w tym temacie dzisiaj się spotykamy. Nad nim się chcemy pochylić, nad nim chcemy porozmawiać. Do tej rozmowy już serdecznie zapraszamy także radiosłuchaczy, bo wiemy, że różne mamy, prawda, i pasje, i zainteresowania, i to łowiectwo jakże wpisane jest również w taką tradycję naszej ojczyzny. Może rozpocznijmy od tego, że mamy wielkie tradycje łowieckie, jeśli chodzi o naszą ojczyznę.
Tak, i to bezsprzecznie należy tak stwierdzić, dlatego że tak długo jak Polska istnieje, tak długo jak ludzkość istnieje, to łowiectwo zawsze towarzyszyło człowiekowi. Mało tego, od łowiectwa człowiek był w przeszłości bardzo, bardzo mocno uzależniony. Natomiast na dzień dzisiejszy wokół łowiectwa te opinie są takie bardzo, bardzo uproszczone, bo wszyscy sobie wyobrażają, że polega to tylko na tym, że człowiek bierze broń na ramię, czapeczkę na głowę, lornetkę i tylko strzela. A to zupełnie, zupełnie inaczej wygląda w rzeczywistości. I chciałbym kilka słów na ten temat dzisiaj powiedzieć. Ponieważ generalnie rzecz biorąc, wszelkie periodyki, szczególnie środki masowego przekazu, upraszczają pogląd na temat łowiectwa, a tymi politycy, wielu polityków, może nie wszyscy, upraszczają ten pogląd na temat łowiectwa i ta opinia o łowiectwie jest bardzo wypaczona, bo nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rolę spełnia w tym ucywilizowanym świecie i jaką będzie spełniało na przyszłość.
Spójrzmy na rzeczywistość równowagi między ludźmi a przyrodą. Tutaj również łowiectwo odgrywa niebanalne znaczenie w tej równowadze, takiej koegzystencji, bo no, trzeba nam się troszczyć o przyrodę. Czy są takie momenty właśnie, kiedy trzeba pewnego rodzaju korekcji, jeśli chodzi o przyrodę, która gdzieś idzie zbyt mocno może w jakimś kierunku, i tutaj jak wygląda właśnie zadanie tych wszystkich osób, które zajmują się łowiectwem?
Ja bym, proszę ojca, nawet odwrócił ten pogląd, że to nie łowiectwo, czy nie zwierzyna, że tak powiem, stwarza te problemy, tylko sam człowiek, zapominając o braciach mniejszych, zawsze na pierwszym miejscu stawia swój interes, natomiast zapomina o tym interesie innych organizmów żywych, które przez Pana Boga zostały stworzone. I ta równowaga między człowiekiem, między jego potrzebami, a liczebnością zwierzyny i tak dalej jest niezmiernie ważna, bo chociażby jako przykład podam, na podstawie naszych jakichś takich szacunków symultanicznych, to mogę stwierdzić, że gdybyśmy na przykład nie polowali na dzika przez okres 3 lat, biorąc pod uwagę jego aktualną, bardzo aktywną rozrodczość, to tego dzika nie mielibyśmy 250-300 tysięcy w kraju, tylko za 3 lata byśmy mieli 7-7,5 miliona, może i 8 milionów osobników. A w związku z tym proszę sobie wyobrazić, że praktycznie w moim odczuciu żaden rolnik nie potrafiłby wyprowadzić swojej uprawy, czy to ziemniaków, czy buraków, czy zboża, czy kukurydzy, do odpowiednich plonów. Także tutaj to łowiectwo spełnia niezmiernie ważną rzecz, żeby regulować liczebność zwierzyny w taki sposób, aby z jednej strony zachować trwałość występowania gatunków, to też niezmiernie ważne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby jakikolwiek gatunek z winy człowieka ginął. Oczywiście nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale z drugiej strony ten gatunek też nie może tworzyć sytuacji, że człowiek będzie od niego uzależniony. I to jest niezmiernie trudna rzecz, którą udaje się dzięki łowiectwu na dzień dzisiejszy, że tak powiem, odpowiednio realizować. Oczywiście tutaj możemy sobie śmiało powiedzieć, że zdarzają się pojedyncze przypadki gdzieś tam, gdzie rzeczywiście zwierzyna wyrządza potężne szkody i nie zawsze możemy dać sobie ze wszystkim radę, bo przyroda ma swoje prawa. ale staramy się w ramach łowiectwa, w ramach działalności Polskiego Związku Łowieckiego robić wszystko, co możliwe, żeby tych konfliktów nie było. I to z jednej strony, jeśli chodzi o tą stronę gospodarczą, a z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć również, że występują gatunki i pewne takie, które prędzej czy później mogą lub już stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka.
I tutaj to może spójrzmy na, i przepraszam, że wejdę w słowo, ponieważ tak, ostatnimi czasy gdzieś w przestrzeni medialnej dało się zauważyć i były odnotowywane pewnego rodzaju przypadki, jeśli chodzi o właśnie wilka. Do tej pory słyszeliśmy o wilku tylko i wyłącznie w przestrzeni Bieszczad. Teraz gdzieś w różnych okolicach naszej ojczyzny słyszymy o obecności wilka, który gdzieś tam wkracza tę przestrzeń. Jak ta sytuacja, obiektywnie rzecz ujmując, wygląda? Czy rzeczywiście jest ona pewnego rodzaju sytuacją, która no, jest alarmująca, czy to są przesadzone pewnego rodzaju opinie?
Ja myślę, że oczywiście to, o czym już kiedyś mówiłem w telewizji Trwam i w rozmowach niedokończonych, zawsze podchodząc do takiej sytuacji, powinniśmy odrzucać zupełnie te skrajne poglądy. Musimy odrzucić te poglądy, które mówią, że tego wilka jest za dużo, ale również trzeba odrzucić te poglądy na dzień dzisiejszy, że tego wilka jest za mało. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy na mapę obserwacji wilka, to jeszcze 10 lat temu na zachód od rzeki Wisły praktycznie tego wilka nie było. Na dzień dzisiejszy, jeśli spojrzymy na tą mapę aktualną, to powiedziałbym, że mniej więcej jest tyle samo wilka na zachód od Wisły, co na wschód od Wisły. Czyli ta populacja bardzo, bardzo mocno się rozwija i prędzej czy później on zacznie, zresztą już zaczął wyrządzać różnego rodzaju szkody. I ja tu nie mówię o tym, że zaraz szybko trzeba tego wilka strzelać i tak dalej, ale trzeba zacząć kontrolować populację i spróbować mniej więcej określić, ile jego z przyrodniczego punktu widzenia powinno być, żeby z jednej strony wilk istniał, ale z drugiej strony, żeby nie wyrządzał znaczących szkód. Chociażby taki ostatni przykład, z którym się zapoznałem w Poznaniu. Jednego wilka sfotografowano na parkingu w mieście, drugiego gdzieś tam na ulicy w środku miasta. I jeden z działaczy tych skrajnych, że tak powiem, w zakresie ochrony środowiska wyraził się, że no bo zwierzyna się cywilizuje i idzie do miasta, a wilk podąża za nią jako za pokarmem. I to znowuż jest bardzo dziwny pogląd, bo te zwierzęta na pewno by nie przeszły do miasta, gdyby nie czuły się zagrożone w swoim naturalnym środowisku bytowania. Teraz jeśli takie jelenie weźmiemy, czy sarny, gdzie rudle sarny to takie są powiedzmy średnio 20-30 sztuk, jelenie były też mniej więcej w smaragd takich chodziły, to na dzień dzisiejszy, proszę bardzo, mogę tu dać z Kujaw przykłady, gdy z ambony widzimy, że wychodzi 100-120 jeleni, wychodzi 80 taren. Ale dlaczego? Dlatego, że łączą się większe te zgrupowania swoje po to, żeby łatwiej było się przed wilkiem obronić. Czyli wilk, oczywiście on podąża, ale przede wszystkim za tym swoim pokarmem naturalnym, ale też wypędza te zwierzęta z ich naturalnego środowiska. I tu znowuż jest sztuka, jak to wszystko określić. Oczywiście w całej Europie, poza Niemcami, Czechami i Polską, ten wilk jest redukowany, oczywiście w ściśle określonych ramach. Na przykładu powiem, że taki limit redukcji we Francji wynosi około 500 sztuk, około 400 sztuk w Danii, w Szwecji też tam około 300-400 sztuk. A u nas na dzień dzisiejszy trwa zupełnie niepotrzebna dyskusja na temat chociażby ilości wilka, bo skrajni ochroniarze mówią, że jest go około 1700 sztuk, a roczniki statystyczne podają, że jest go 3200 sztuk. A w związku z tym najpierw musimy wypracować metodę, żeby jednoznacznie określić przybliżoną liczebność tego gatunku, a później spróbować kontrolować tą populację i jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie trzeba tego wilka redukować, to po prostu trzeba będzie go redukować dla dobra człowieka i dla dobra samego wilka i innych gatunków, bo tu chodzi o to, że żeby też nie dopuścić do tego, że wilk, że tak powiem, wybierze z przyrody inne gatunki do takiego stopnia, że one też zaczną ginąć. A jak zaczną one ginąć, to w końcu i wilk zacznie ginąć. Także tutaj to jest ogromna sztuka i bardzo mi się podoba ta literacka taka definicja łowiectwa, że łowiectwo to jest ogromna sztuka, ogromna umiejętność pobierania darów przyrody bez naruszania źródeł ich pochodzenia, czyli zatrzymać to źródło, stado podstawowe każdego gatunku, które będzie odtwarzało ten gatunek co roku, a nie naruszać tego stada. I to jest ta ogromna sztuka łowiectwa. Ale też tak jeszcze w tym temacie, żeby tak króciutko go zakończyć, to też, no wilk to jest jeden gatunek, ale chociażby jako przykład podam w przeszłości i bardzo, bardzo, że tak powiem, negatywnie mógł oddziaływać na zdrowie i życie człowieka lis, u którego non-stop występowała wścieklizna. Ja sobie przypominam w latach 80. na terenie byłego województwa włocławskiego, gdzie były 64 obwody, to non-stop około 40 do 50 obwodów było zamykanych ze względu na wściekliznę. I dopiero myśliwi spowodowali to, że raz zredukowano populację lisa, a drugi raz przeprowadzono szczepienia lisów wolnożyjących poprzez zrzucanie szczepionek z samolotów. Na dzień dzisiejszy co najmniej od 20 lat nie ma żadnego ogniska wścieklizny. Czyli tutaj widać też ten pozytywny wpływ łowiectwa. A trzeba powiedzieć, że taka choroba jak wścieklizna, jak się człowiek zaraził i w odpowiednim czasie się nie zaszczepił, to praktycznie nie było dla niego ratunku. Także tu w tym aspekcie należałoby dużo rozwagi i zawsze dużo analiz trzeba zrobić, żeby nie doprowadzić poprzez złe decyzje do wykończenia jednego czy drugiego gatunku.
Pan wspomina o wściekliźnie, a teraz takim wielkim zmartwieniem dla rolników z kolei jest ASF i myśliwi tu również pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się tejże chociażby choroby.
No proszę ojca, tutaj to już od 2014 roku odpukać w niemalowane drewno, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze ten ASF nie występuje. Aż dziwne, że jesteśmy taką białą plamą, to uważam, że z ogromną zasługą służb weterynaryjnych i myśliwych. Dlaczego? Dlatego, że staramy się na bieżąco tego dzika redukować do poziomu takiego, żeby nie występowało go więcej jak jedna sztuka na 1000 hektarów, co zapewnia zachowanie gatunku na przyszłość. A z drugiej strony doprowadza to do rozluźnienia zagęszczenia, a jak będzie rozluźnione zagęszczenie, to ten wirus nie będzie się przenosił z jednego osobnika na drugiego. I proszę zwrócić, jak poprzez analogię, co się dzieje na dzień dzisiejszy z COVID-em. Tam, gdzie jest małe zagęszczenie ludności, tam, gdzie nie ma wielkich zborów, ten COVID się słabiej rozwija, ale tam, gdzie są duże zbiorowiska, no niestety ten COVID się roznosi. Czyli tutaj na przykładzie chociażby walki z ASF-em, no nic innego, tylko apelować do ludzi, żeby nie zbierali się w jakieś wielkie tłumy, wiece, inne historie, bo to jest zupełnie niepotrzebne, bo nieświadomie. My idziemy, nieświadomie się spotykamy z 5, 10, z 100, 1000 ludzi i nam się wydaje, że jest wszystko dobrze, ale tego wirusa nie widzimy. Ten wirus w każdej chwili może nas opanować. Także tutaj, no ostatnio chociażby poza ASF-em, również tego ptasia grypa, gdzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego były chyba bodajże 4 czy 5 ognisk, gdzie zlikwidowano kilkadziesiąt tysięcy indyków i kilkadziesiąt tysięcy kurczaków i tak dalej. No to są wymierne straty dla rolnika, ale też straty dla gospodarki narodowej. Także tutaj łowiectwo odgrywa bardzo ważną rolę i na przykładzie tego ASF-u tu bardzo dobrze ojciec zauważył, że są wyniki, tylko jeszcze trochę, bo tego wirusa nie da się wyeliminować tak od razu. Akurat jeśli tutaj na COVID, jeśli chodzi o ludzi, szczepionki zostały wymyślone, to w zakresie ASF-u cały świat pracuje, ale jednak tych szczepionek jeszcze nie wynaleźli. No i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że jak się ma pod kontrolą taką populację, w tym przypadku dzika, to rzeczywiście możemy liczyć na jakieś porządne efekty. Jeżeli nie będziemy mieli jej pod kontrolą, jeżeli ten dzik się rozwinie mocniej, niestety będziemy mieli kolejne straty gospodarcze, no a w tym przede wszystkim rolnicy będą narzekać.
Tak, myśliwi nie tylko poławiają zwierzynę, ale również troszczą się o te siedliska bytowania zwierzyny.
Tak, i tutaj to już od wieków, że tak powiem. Człowiek ma taki pęd cywilizacyjny, że bardzo często z reguły zapomina o następstwach podejmowanych przez siebie działań. I tu muszę powiedzieć, chociażby jako przykład dam. Tego czasu jeszcze też w latach 70., 80. ubiegłego stulecia nagminnie meliorowano cały kraj. Jakoś tak dziwnie nazywano to melioracjami, a de facto to nie były żadne melioracje rolnicze, tylko było to odwadnianie terenów rolnych. I tutaj taki specyficzny przykład mogę podać, że wtedy rolnicy, to już była wina rolników indywidualnych, nie wiadomo ile by dali pieniędzy za to i tak postępowali, żeby tylko im zapchnąć bagienko jakieś, zlikwidować oczko wodne, bo uzyskał ar, 2 ary czy 3 ary jeszcze dodatkowo po produkcję rolniczą. I to w sumie nic nie dało. I takim typowym przykładem może być gmina Bątkowo, typowo rolnicza, gdzie na dzień dzisiejszy możemy jeszcze to wszystko pokazać, że u tych rolników, co chcieli, to tam im pozapychali melioranci, wszystko elegancko, no uzyskali troszkę więcej tego terenu. Ale tam, gdzie byli rolnicy myśliwi, nie pozwolili na swoich gruntach tego zrobić. I na dzień dzisiejszy te pozostałości, czyli zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, znajdują się tam przede wszystkim na gruntach, które stanowiły własność myśliwych i ich rodzin i stanowią do dnia dzisiejszego. Czyli widzimy, jakie to jest oddziaływanie właśnie myśliwca. Człowiek, który zajmuje się myśliwstwem, nie myśli tylko o sobie, ale myśli też o tych zwierzętach. No, trzeba powiedzieć, to jest szczerze, że też system ochrony, jaki jest przyjęty zwierząt ginących, no, muszę tutaj z przykrością powiedzieć, że generalnie człowiek stara się realizować tak zwaną ochronę bierną, czyli co? Jak gatunek jakiś ginie, zdjąć go z listy zwierząt łownych, wstawić na listę zwierząt chronionych i wprowadzić zakazy. I nic więcej się nie czyni. I w tym momencie przestają się ludzie interesować tym gatunkiem. Bo tylko jeżeli się interesują, to tylko służby ochroniarskie. A dopóki jest gatunek na liście zwierząt łownych, to chociażby takim przykładem jest na dzień dzisiejszy kuropatwa, która na przeważającej części kraju zaczęła zanikać, ale ona jest gatunkiem łownym, a myśliwi sami z własnej inicjatywy na nią nie polują, jednak ją co roku liczą, obserwują i tak dalej. I tutaj widać, jaka jest rola myśliwca w kontrolowaniu liczebności poszczególnych gatunków i sygnalizowaniu w odpowiednim momencie, że z danym gatunkiem trzeba coś zrobić. To jest niezmiernie ważne.
Łowiectwo i płynące z niego korzyści dla społeczeństwa to temat dzisiejszych porad ekologa. Naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witamy.
Proszę pana, ja miałem taką sytuację.
Witamy pana serdecznie. Kto się do nas dodzwonił?
Józef.
Panie Józefie, prosimy.
Mam pytanie, bo biegałem i kaczka krzyżówka upadła na druty wysokiego napięcia i po prostu półmartwa się zrobiła. Czy taką kaczkę mogę zjeść?
Tak, to bez problemu. To bez problemu. Bez problemu.
No, tak boję się, bo wie pan, ona jest tak porażona, że jeszcze żyje, ale ona się do niczego nie nadaje.
Wziąć na razie ją, odłożyć gdzieś, schować ładnie, spróbować ją podkarmić. Może jeszcze dojdzie do siebie. Jak dojdzie do siebie, ją wypuści.
Ale masz te łapy te sztywne na ogniu i tu jest, z przodu jest taka porażona,
Być może to minie. To są normalne sytuacje, szczególnie tam, gdzie są linie wysokiego napięcia. Bardzo dużo ptaków uderza o drut i zostaje porażonych prądem.
Tak, i to na mnie na oczach to się widziałem.
Mm-hmm. Panie Józefie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja sprawię tego wilka.
A witam serdecznie pana. Jak ma pan na imię? Możemy poznać?
Jurek.
Prosimy.
W sprawie tego wilka. No tutaj chodzi o to, bardzo jesteśmy wzburzeni, że ten wilk nam zjada nasze owce, barany, czy tam krowy, inne zwierzęta. Ale przecież zabieramy jemu terytorium. Gdy wycinamy lasy, pod gospodarkę. No i wilk jest przede wszystkim, on jest typowym mięsożercą. Człowiek, który jest roślinożercą, chowa te zwierzęta dla siebie, które mu później szkodzą, gdy je zjada. Wilk typowy mięsożerca, który nie ma już swojego terytorium, zjada mu te zwierzęta, które on chowa. No i wielkie wzburzenie, zabijać oczywiście. Myślę, że w tym wypadku tą bestią najgorszą nie jest ten wilk, te zwierzę, tylko człowiek jest tutaj bestią i musi się zastanowić trochę nad tym wszystkim. No może tyle, dziękuję.
No tutaj mogę powiedzieć tak, że oczywiście jeśli chodzi o wycinkę lasów, to naprawdę nie miałbym takiej krytycznej opinii jak tutaj pan Jurek. Z prostej przyczyny, że jeżeli weźmiemy ilość przyrastanego drewna i ilość wycinanego drewna, to polscy leśnicy wycinają mniej niż go przyrasta. Oczywiście w oczach społeczeństwa wygląda to troszkę inaczej, niezorientowanego społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś zręby, dla przykładu zupełne, leśnicy prowadzili tylko i wyłącznie w okresie zimowym. I wiosną to już było odnowienie, już młody las rósł i już było wszystko w porządku. Dzisiaj ze względów gospodarczych i tak dalej te zręby są prowadzone przez cały rok. I rzeczywiście latem, jak się pojedzie, popatrzy się na taki zrąb, to troszkę tak to dla oka ludzkiego nieładnie wygląda, ale zapewniam, że leśnicy polscy nie wycinają drewna więcej niż go przyrasta. I tutaj będę bronił tego, bo znam wyniki statystyczne i badań i tak dalej. Natomiast oczywiście kurczą się tereny leśne tam, gdzie rozbudowują się miasta. No ale nie na tyle, żeby zabrakło środowiska dla wilka. I wilk się też cywilizuje. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Że cały czas ten wilk występował gdzie? Bieszczady, Karpaty, Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska i Mazury, Warmia i Mazury. Praktycznie pojedyncze, ale to pojedyncze bardzo rzadko widywane były osobniki na zachód od Wisły. Dzisiaj proszę zobaczyć, że wilk żyje w typowo rolniczym krajobrazie. Zupełnie zmienia swoje przyzwyczajenia. I tutaj też musimy wziąć pod uwagę, no mimo wszystko troszeczkę ochronę człowieka. I taki prosty przykład. Przed 2 lat koło Włocławka jest człowiek, który wyremontował ładny pałacyk, stworzył tam gospodarstwo agroturystyczne, ludzie z miasta z miast w ogóle z Polski przyjeżdżali, elegancko wszystko, aż przyszły 2 wilki i zagryzły 11 kóz. I co z tego, że dostał odszkodowanie, tamte odszkodowania nie są takie duże, ale jak rozmawiałem z tym człowiekiem, mówi, a nie, po co mi to odszkodowanie? Najgorsze to mówi to, że mi się klienci odbili i ja już nie wiem, czy to gospodarstwo agroturystyczne dalej poprowadzę, bo ludzie jednak się przestraszyli. No jak już kozy zagryza, a jakby dziecko wyszło, a już są pojedyncze przypadki w Polsce i nie tylko w Polsce, gdzie no te wilki zaczynają atakować.
Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana chciałam zadać takie pytanie, bo ja dzwonię z Podkarpacia.
A jak Maria. Pani ma na imię? Pani Maria, prosimy.
Też właśnie w sprawie tego wilka, bo mieszkam tak trochę na odludziu. W naszej miejscowości też kiedyś były i sarny, i dziki, i bażanty, i kuropatwy, i wszystkie te zwierzątka takie. A w tej chwili są tylko wilki. Podchodzą blisko do domów, a ja jestem tym bardziej, że mieszkam trochę tak na odludziu, to ani nawet do mnie wnuki nie mogą zajrzeć, bo się boję, mówię, nawet nie przychodźcie, bo jeżeli mąż widzi niedaleko od domu dwa wilki, syn potem widział pięć wilków, no i nie wiadomo, co z tym zrobić. No, a kiedyś też właśnie, tutaj pan słyszałam przed chwilką, mówił właśnie też niby w obronie tego wilka. Gdyby on był pilarzem, 14 czy ileś tam lat, i wilk stał zaraz za nim, to bardzo by chyba zmienił zdanie.
W pełni podzielam pani pogląd. W pełni podzielam pani pogląd. Dlaczego? Dlatego, że wyraża pani to, co ja prędzej powiedziałem. Odrzućmy te skrajne poglądy. Odrzućmy poglądy skrajne tych, którzy chcą tylko chronić. I odrzućmy te poglądy tych, którzy chcieliby tylko strzelać do wilka. I tu wypracujmy coś porządnego, jak tą populacją gospodarować. Bo ja rzeczywiście, jeśli chodzi o tereny górskie, to współczuję, ale też współczuję również i wszystkim innym rolnikom, którzy zajmują się hodowlą, przede wszystkim owiec. I jako przykład podam, oczywiście to nie jest, to co powiem, to nie jest, nie można traktować jako stuprocentową podstawę do tego, żeby o wilku źle mówić. Ale w Polsce hodowano kiedyś około 5 milionów owiec. Na dzień dzisiejszy się hoduje około 300 tysięcy tylko owiec. To też na to w jakimś poważnym stopniu wpływ miał wilk. I tu się w pełni zgadzam. Oczywiście wilk nie bierze kuropatwy, nie bierze zająca, nie bierze bażanta. Ale jeśli chodzi o jelenie, jeśli chodzi o sarny, to po prostu wycina. I tutaj aktualnie prowadzimy ankietę w Polskim Związku Łowieckim i muszę powiedzieć, że wyniki jej będą znane gdzieś za około 2 miesiące na terenie całego kraju i wówczas będziemy mogli podzielić się bliższymi danymi statystycznymi, jak ta sytuacja wygląda w ocenie myśliwych. Ja jestem za tym, żeby kontrolować populację w taki sposób, żeby ta populacja nie przynosiła szkód dla człowieka i dla całej gospodarki.
Łowiectwo i płynące z niego korzyści dla społeczeństwa. Została nam minuta, aby podsumować czas naszego spotkania.
Powiem szczerze, kochany ojcze, że tak chyba byśmy powiedzieli z tego, co zakładałem, mniej więcej jak 1/4. Program jest zbyt krótki, aby więcej aspektów tutaj przedstawić, tych pozytywnych o łowiectwie, ale myślę, że albo w poradach ekologa, albo w rozmowach niedokończonych spróbujemy ten temat uściślić i szerzej przedstawić.
A za to dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy.
Również dziękuję serdecznie, kłaniam się i korzystając z okazji chciałbym wszystkim życzyć zdrowych i jeszcze raz zdrowych świąt wielkanocnych i abyśmy wszyscy po świętach, że tak powiem, odliczyli się tak jak na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych.
Dziękujemy, Bóg zapłać. Pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody, był naszym gościem w ramach porad ekologa w temacie łowiectwo i płynące z niego korzyści dla społeczeństwa.